ślad za głównym potokiem zdążają specdopływy, żony, CR, członkowie rodziny. Żonom działaczy partyjnych, a miejscami Leningrad także wszystkim, którzy dostali 10 lat bez prawa korespondencji, których więc już nie ma, a również bliskim krewnym, dają z reguły po 8 lat. Zawsze jednak mniej niż kułakom, przy tym dzieci zostają na stałym lądzie. Haldy ofiar, góry ofiar. Atak frontalny NKWD na miasta. SP Matwiejew, ta sama fala, choć w kilku odrębnych procesach, zabrała męża i trzech braci. I troje z tej czwórki nigdy już nie wróci. Na odcinku dozorowanym przez pewnego technika elektryka zerwał się przewód wysokiego napięcia. Paragraf 58. 20 lat. Robotnik z Permu Nowikow, oskarżony o próbę wysadzenia w powietrze mostu na Kamie. Jużakowa, także z Permu, aresztowano z dziećmi. Po żonę przyszli tejżej nocy. Okazano jej listę jakichś osób i kazano podpisać, że wszyscy wymienieni spotykali się w ich mieszkaniu na eserowsko-mięszewickich zebraniach konspiracyjnych, których oczywiście wcale nie było. Miała być za to wypuszczona, a zostawiła troje dzieci. Podpisała, tamtych wszystkich zgubiła, a sama, rzecz jasna, też już nie wyszła na wolność. Nadjeżdżę Judenicz aresztowano za brzmienie nazwiska. Co prawda po 9 miesiącach ustalono, że nie jest jednak krewną białogwardyjskiego generała i puszczono ją wolno. Głupstwo, nieprawdaż. Przez ten czas tylko matka jej umarła ze zmartwienia. W Starej Ruscie szedł w kinie film Lenin w październiku. Ktoś zwrócił uwagę na replikę. Palczyński powinien to wiedzieć, a Palczyński bronił Pałacu Zimowego. Zaraz, toć przecież u nas pracuje pielęgniarka. Też Palczyńska. Brać ją! No i zabrali. I okazało się, że to istotnie żona Palczyńskiego, która po rozstrzelaniu męża znalazła się na głębokiej prowincji. Bracia Boruszenko, Paweł, Iwan i Stiepan przyjechali w 1930 z Polski jeszcze jako dzieci do krewnych. Teraz młodzieńcy dostają za PSZ, podejrzenie o szpiegostwo, po 10 lat. Pewna tramwajarka z Krasnodaru późną nocą wracała pieszo z remizy i na przedmieściu nieszczęściem minęła buksującą w błocie ciężarówkę, koło której uwijali się jacyś ludzie. Zdążyła zobaczyć, że wóz ten jest pełen trupów. Ręce i nogi sterczały spod brezentu. Zapisano jej nazwisko i następnego dnia już była aresztowana. Oficer śledczy spytał ją, co widziała. Uczciwie powiedziała prawdę. Dobór darwinowski. Agitacja antysowiecka. 10 lat. Pewien hydraulik wyłączał w swoim pokoju głośnik za każdym razem, kiedy nadawane były nieskończenie długie listy holdownicze do Stalina. Kto dziś je pamięta? Godzinami, dzień w dzień, zawsze to samo, do ogłupienia. Zapewne pamięta je dobrze speaker Lewitan. Czytał je z naciskiem i wielkim uczuciem. Sąsiad doniósł. O, gdzie jest teraz ten sąsiad? Wyrok? Element socjalnie niebezpieczny. 8 lat. Pewien zdun, półanalfabeta, lubił w wolnych chwilach uwieczniać swój podpis, co dodawało mu powagi we własnych oczach. Czystego papieru brakowało, uwieczniał się więc na gazetach. Gazetę z podobizną ojca i nauczyciela ozdobioną kulfonami z Duna sąsiedzi znaleźli w worku we wspólnym klozecie. Asa. 10 lat. Stalin i jego świta lubili własne portrety, zapełniali nimi gazety, powielali je namiętnie w milionach kopii. Muchy nie bardzo umiały uszanować te świętości. Gazety też żal było nie użyć i wielu nieszczęśliwców także złapało za to wyrok. Aresztowania przetaczały się przez ulice i domy jak epidemie. Tak jak ludzie bezwiednie roznoszą zarazę przez podanie ręki, oddech, odzież, tak też przez podanie ręki, oddech, uliczne spotkanie rozsiewali wokół zarazki nieuchronnego aresztowania. Jeśli bowiem pisane ci jest, że jutro będziesz musiał się przyznać, iż kleciłeś podziemną grupę celem zatrucia wodociągów miejskich, dziś zaś ja ci rękę na ulicy podałem, to znaczy, że ja jestem zgubiony. 7 lat wcześniej Miasto przyglądało się rozgramianiu wsi i widziało w tym rzecz naturalną. Teraz wieś mogłaby tak samo przyglądać się rozgramianiu miast, ale była zbyt ciemna, zresztą ją samą właśnie dobijano. Geometra Saunin dostał 15 lat za pomór bydła w powiecie i marne zbiory, a powiatowa góra poszła za to już pod murek. Przyjechał na pole sekretarz rajkomu, żeby przyspieszyć trochę orkę i zapytał go stary chłop, czy aby sekretarz wie, że przez całe 7 lat kołchoźnicy za swoje dniówki nie dostali ani szczypty ziarna, tylko słomę, a tej też niewiele. Za to pytanie dziadek dostał asa, 10 lat. Inny był los pewnego chłopa z 6 dzieci. Przez te właśnie 6 gąb nasz chłop się nie szczędził, pracował dla kołchozu. Wciąż miał nadzieję, że coś sobie wykołaczy. I rzeczywiście dano mu w końcu order. Wręczano go na zebraniu, były przemówienia. W swojej odpowiedzi rozczulony chłop powiedział: ech, zamiast tego orteru, to by mi się lepiej spudzik mąki przydał. A może by jednak... Wilczym śmiechem zaniosło się całe zebranie i ze swoimi 6 gębami poszedł nowo odznaczony na zesłanie. Czy możemy to wszystko uogólnić i wyciągnąć wspólny wniosek, że wsadzano niewinnych? Ale zapomnieliśmy powiedzieć, że samo pojęcie winy zostało skasowane jeszcze w zaraniu proletariackiej rewolucji, a w początkach lat 30. uznane za atrybut prawicowego oportunizmu. Także nie możemy teraz spekulować na tych przestarzałych pojęciach winy i niewinności. Powracająca fala 1939 roku jest to wypadek w dziejach organów niesłychany, plama na ich historii. Zresztą ten kontrpotok był niewielki. Nie przekraczał 1 czy 2% liczby tych, których poprzednio wzięto, jeszcze nie skazanych, jeszcze nie zesłanych daleko, jeszcze nie umarłych. Niewielki, ale umiejętnie wykorzystany. Było to reszta z rubla, 1 kopiejka, tyle ile trzeba, żeby zwalić wszystko na ohydnego Jeżowa, żeby wzmocnić pozycję nowego nominata Berii i żeby jeszcze jaśniej zabłysnął wódz. Za cenę tej kopiejki udało się zręcznie wdeptać w ziemię resztę rubla. Przecież jeśli połapali się i wypuścili, gazety pisały nawet z szaleńczą odwagą o sporadycznych wypadkach niezawinionej po twarzy, zatem wszyscy pozostali więźniowie to już na pewno szubrawcy, a ci, co wrócili, zachowywali milczenie. Podpisali przecież zobowiązanie. Oni mieli ze strachu. I jakaś tylko ich część zdążyła poznać jakąś cząstkę tajemnic archipelagu. Podział zajęć był wciąż ten sam. Suki nocą, pochody w dzień. Zresztą stratę tej kopiejki szybko sobie odbito. W tych samych latach dzięki tym samym paragrafom nieogarnionego artykułu. No kto w ogóle zauważył w 40 roku falę żon wywiezionych za niewyrzeczenie się aresztowanych już mężów? No kto pamięta w Tambowie, że w tym spokojnym roku aresztowano cały jazz band grający w kinie Modern, bo okazało się, że to sami wrogowie ludu? A kto zauważył 30 tysięcy Czechów, którzy w 39 roku uciekli z okupowanej Czechosłowacji, by szukać przystani w pobratymczym kraju słowiańskim w ZSSR? Nie można było zaręczyć, że ktoś z nich nie jest szpiegiem. Wszystkich ich zesłano do obozów północy. Oto skąd wypłynął nagle w czasie wojny czechosłowacki korpus. Ale zaraz, czy to nie w 39 roku podaliśmy pomocną dłoń zachodnim Ukraińcom, zachodnim Białorusinom, a później w 40 mieszkańcom krajów nadbałtyckich i Mołdawianom? Okazało się wszakże, że nasi bracia są zupełnie nieprzeczyszczeni i popłynęły stamtąd całe ludzkie potoki w trybie społecznej profilaktyki. Zesłano ich na północ i do Azji Środkowej, a były to setki i setki tysięcy ludzi. Ciekawe, co im wmawiano, zachodnim Ukraińcom współpracę z pańską Polską, mieszkańcom Bukowiny i Besarabii kolaborację z Białą Rumunią, a Żydom, którzy uciekli do nas spod niemieckiej okupacji w Polsce? Współpracę z Gestapo, to jasne. Na przykład M. Pinchasik. Wzięto wszystkich zbyt zamożnych, wpływowych, przy okazji wszystkich zbyt samodzielnych, zbyt łebskich, zbyt rzucających się w oczy. W dawnych polskich okręgach szczególnie wielu Polaków wtedy właśnie zapełnił się nieszczęsny Katyń. Wtedy to w obozach dalekiej północy zmagazynowano przyszłą armię Andersa. Wszędzie chwytano oficerów. Tak oto ludność zgrzeblono, aby siedziała cicho, pozbawiona wszelkich możliwych przywódców ruchu oporu. Tak oto uczono ludzi rozumu, tak obumierały dawne kontakty i znajomości. Finlandia oddała nam przesmyk bez mieszkańców, za to z Karelii i z Leningradu w 40 roku wygarnięto i przesiedlono obywateli fińskiej krwi. Myśmy tego strumyka nie zauważyli. W naszych żyłach nie płynie fińska krew. W trakcie wojny fińskiej przeprowadzono też pierwszy eksperyment oddawania pod sąd naszych żołnierzy, którzy dostali się do niewoli jako zdrajców ojczyzny. Był to pierwszy taki eksperyment w historii ludzkości. No i masz, wcaleśmy tego nie zauważyli. Próba się udała, a właśnie wybuchła wielka wojna i zaczął się nasz gigantyczny odwrót. Z republik zachodnich oddawanych wrogowi na pożarcie trzeba było duchem w ciągu liczonych dni wygarnąć jeszcze kogo się da. Na Litwie zostawiono w pośpiechu na łasce losu całe jednostki wojskowe, pułki, dywizjony przeciwlotnicze i artyleryjskie, ale poradzono sobie z deportacją kilku tysięcy rodzin nieprawomyślnych Litwinów. 4000 oddano potem na rozgrabienie kryminalistom w obozie krasnojarskim. 28 czerwca zaczęły się śpieszne aresztowania na Łotwie i w Estonii, ale już ziemia paliła się pod nogami i trzeba było uciekać jeszcze śpieszniej. Zapomniano o ewakuacji całych twierdz, na przykład Brzeskiej, ale nie zapomniano o rozstrzelaniu więźniów politycznych w celach i na podwórcach więzień we Lwowie, w Równem, w Tallinie i w licznych innych miastach zachodnich okręgów. W dorpackim więzieniu wystrzelano 192 ludzi. Zwłoki wrzucono do studni. Czy można to sobie wyobrazić? Nie wiesz, człowieku, o niczym, a tu drzwi celi się otwierają i ktoś do ciebie strzela. Twojego krzyku przedśmiertelnego nie usłyszy nikt i nie powtórzy nikt prócz głazów więziennych. Powiadają zresztą, że kogoś tam nie zdążono dostrzelić. Może jeszcze trafi do naszych rąk jakaś książka o tej sprawie. W 1941 roku Niemcy tak szybko i raptownie otoczyli i odcięli miasto Taganrog, że na stacji w towarowych wagonach została masa więźniów, których miano ewakuować. Co tu robić? Nie można ich przecież puścić samopas. Nie można też oddać Niemcom. Przywieziono więc cysterny z ropą naftową, polano nią wagony i podpalono je. Wszyscy spłonęli żywcem. Na zapleczu pierwszy potok wojenny składał się z plotkarzy i siewców paniki, aresztowanych na podstawie specjalnej, niezależnej od kodeksu ustawy, wydanej w pierwszych dniach wojny. O mały włos, nie odczułem tej ustawy na własnej skórze. Stanąłem w kolejce do sklepu z pieczywem, milicjan wywołał mnie i już mnie prowadził dla zaokrąglenia rachunku i wojna zaczęłaby się dla mnie od razu w gułagu, ale nie na froncie, gdyby szczęśliwie ktoś się za mną nie ujął. Był to próbny upust krwi. Miał na celu wzmocnienie ogólnej dyscypliny. Dawano wszystkim po 10 lat, ale nie brano tu za podstawę 58 artykułu i ci nieliczni, którzy przetrzymali obozy lat wojny, doczekali się w 45 roku amnestii. Następnie szła fala tych, co nie oddali radioodbiorników albo części radiowych. Za jedną wykrytą na podstawie donosu lampę radiową dawano 10 lat. Następnie przyszedł potok Niemców z Republiki Nadwołżańskiej, kolonistów z Ukrainy i z Kaukazu Północnego i wszystkich w ogóle Niemców mieszkających w różnych okolicach Związku. Kryterium była niemiecka krew. i nawet bohaterowie wojny domowej i starzy członkowie partii, jeśli byli niemieckiego pochodzenia, szli na zesłanie. Pochodzenie określano na podstawie nazwiska, a inżynier-konstruktor Wasylij Okorokow, Okorok Szynka, uważając, że nie wypada podpisywać się tak na projektach, jeszcze w latach 30., kiedy to nie było zabronione, zmienił nazwisko na Robert Stecker. Ładne, prawda? Nawet sobie podpis odpowiednio wyrobił, a teraz niczego nie potrafił wykazać i był aresztowany jako Niemiec. To wasze nazwisko rodowe? A jakie zlecenia dostaliście od faszystowskiego wywiadu? Albo ten Kawierzniew z Tambowa, który jeszcze w 1918 roku zmienił swoje niesympatyczne nazwisko, Kawierzni znaczy zdradliwy, na Kolbę. Kiedyż on z kolei podzielił los Okorokowa? Deportacja Niemców była w swojej istocie tym samym, co akcja rozkułaczania. Miała tylko charakter łagodniejszy, bo zezwalano zabierać ze sobą więcej rzeczy i nie posyłano ludzi do tak beznadziejnych, zatraconych okolic. Prawnej zaś podstawy ani jedna, ani druga z tych akcji żadnej nie miała. Kodeks karny swoją drogą, a deportacja setek tysięcy ludzi swoją. Był to osobisty rozkaz monarchy. Prócz tego był to pierwszy jego eksperyment narodowościowy na taką skalę. Sprawa interesowała go w teoretycznym aspekcie. Pod koniec lata 41, a jeszcze żwawiej jesienią, ruszyła rzeka Kotlarzy. Byli to obrońcy kraju, żołnierze, ci sami, których parę miesięcy wcześniej żegnały nasze miasta kwiatami i muzyką, którzy zaraz potem znosić musieli najcięższe ciosy niemieckich wojsk pancernych, aby w ogólnym chaosie i całkiem nie z własnej winy znaleźć się nie w niewoli bynajmniej, ale w izolowanych grupach bojowych, w kotłach, otoczonych przez Niemców, skąd potrafili przebić się do swoich. I zamiast obdarzyć ich po powrocie braterskim uściskiem, jakby to zrobiła każda inna armia w świecie, pozwolić wypocząć, odwiedzić bliskich, a potem dopiero wrócić do szeregów, wieziono ich w klimacie podejrzeń, rozbrojoną, bezprawną gromadą na punkty kontroli i segregacji, gdzie oficerowie wydziałów specjalnych zaczynali od podawania w wątpliwość każdego ich słowa, a nawet ich tożsamości. Metodą kontroli były badania krzyżowe, konfrontacje, skłanianie do wzajemnych oskarżeń. Po kontroli części kotlarzy przywracano ich dawne imiona, rangę, zaufanie. Ci szli z powrotem do wojska. Druga część, chwilowo mniejsza, złożyła się na pierwszy potok zdrajców ojczyzny. Dostawali 58.1b, ale z początku, gdy jeszcze brak było standardowych ustaleń, wlepiano im poniżej 10. W ten sposób oczyszczano armię czynną. Ale istniała jeszcze ogromna armia bezczynna na Dalekim Wschodzie i w Mongolii. Nie pozwolić, aby ta armia zardzewiała. Oto było szczytne zadanie wydziałów specjalnych i bohaterów Hauhengolu i bitwy nad jeziorem Hassan zaczynały z bezczynności świeżbić języki, tym bardziej, że dano im teraz do ćwiczenia automaty Dziegtiarjewa i pułkowe miotacze min, dotąd trzymane w tajemnicy przed własnym wojskiem. Mając w ręku taką broń, nie potrafili zrozumieć przyczyn naszego odwrotu na zachodzie. Przestrzenie Syberii i Uralu nie pozwalały im dostrzec, że cofając się po 120 km dziennie, powtarzamy po prostu manewr Kutuzowa, co to zwabił przeciwnika w głąb kraju. Ułatwić zrozumienie mógł tylko potok z Armii Wschodniej na archipelag. I usta się zamknęły, a wiara stała się niezłomną. Rozumie się, że z wysokich sfer też się polał potok winowajców odwrotu. Toć nie nasz wielki stratek tu zawinił. Był to niewielki, liczący jakieś półsetki osób potok generalski, wchłonięty przez moskiewskie więzienia latem 41 roku. W październiku tegoż roku wysłano ich etapem dalej. Wśród tych generałów większość stanowili lotnicy, dowódca sił lotniczych Smuszkiewicz, generał Ptuchin, powiadał, gdybym z góry wiedział, to naprzód bym pozbył się bomb nad głową ojca rodzonego, a już potem mógłbym tu sobie wylądować. I inni. Zwycięstwo pod Moskwą spowodowało nowy przypływ. Byli to mieszkańcy Moskwy, na których ciążyła pewna wina. Po bliższym rozpatrzeniu okazało się, że to ci, którzy nie uciekli i nie ewakuowali się, tylko odważnie zostali w zagrożonej przez wroga i opuszczonej przez władzę stolicy. Tym samym byli podejrzani. Albo o podrywanie autorytetu władzy, bądź to, że czekali na Niemców. Potok ten aż do samego roku 1945 dostarczał żeru śledczym Moskwy i Leningradu. Rozumie się też, że artykuł 58, paragraf 10 ASA ani na chwilę nie wychodził z użycia i przez całą wojnę dawał się we znaki frontowi i zapleczu. Wlepiano go ewakuowanym, jeśli paplali o okropnościach odwrotu. Z gazet zaś jasno wynikało, że odwrót odbywa się zgodnie z planem. Wlepiono tyłowym oszczercom, twierdzącym, że przydziały są za małe. Na froncie wlepiano go potwarcom, utrzymującym, że Niemcy są technicznie mocni. W 1942 roku wlepiano go wszędzie tym, którzy kłamliwie głosili, że w oblężonym Leningradzie ludzie marli z głodu. W tym samym roku, po niefortunnych operacjach na Krymie, desant pod Kierczem, 120 tysięcy jeńców, pod Charkowem jeszcze więcej, w trakcie wielkiego odwrotu naszego południowego zgrupowania na Kaukaz i w stronę Wołgi, spłynął jeszcze bardzo ważny potok oficerów i żołnierzy, którzy nie chcieli na straconych pozycjach stać na przekór śmierci i cofali się bez zezwolenia. Byli to ci sami, którym wedle słów nieśmiertelnego stalinowskiego rozkazu numer 227 ojczyzna nie może wybaczyć swojej hańby. Ten potok nie dotarł jednak do gułagu. W przyspieszonym tempie, przepuszczony przez tryby dywizyjnych trybunałów, zapędzony był w całości do kompanii karnych i bez śladu wsiąkł w czerwony piach pierwszej linii frontu. Był to cement podwalin stalingradzkiego zwycięstwa, ale nie znalazł miejsca w ogólnej historii Rosji. Trafił tylko do części szczegółowej dziejów kanalizacji. Nawiasem, my także próbujemy opisać tu jedynie te potoki, które spływały do gułagu z zewnątrz. Nieustannie zaś przetaczane wewnętrzne zawartości z jednego pojemnika gułagu do drugiego, tak zwane obozowe wyroki, rozdawane na prawo i lewo, zwłaszcza podczas wojny, nie są brane pod uwagę w tym rozdziale. Uczciwość każe wymienić tu także kontrpotoki okresu wojny. Już wspomniani Czesi, Polacy, zwalniani z obozów na front kryminaliści. Od 1943 roku, od kiedy los wojny odwrócił się i nasi zaczęli brać górę, zaczął się trwający aż do roku 1946 coraz obfitszy wielomilionowy wpływ ludzi pojmanych na terenach zachodnich i na terytorium Europy. Składał się on z dwóch podstawowych kategorii. Z cywilów, którzy spędzili jakiś czas z Niemcami, albo u Niemców, wlepiano im dychę z literką A, 58.1a. Z wojskowych, którzy byli jakiś czas w niewoli, wlepiano im dychę z literką B, 58.1b. Każdy, kto znalazł się pod okupacją, chciał jakoś żyć i dlatego musiał coś robić. Stąd też mógł teoretycznie zarobić nie tylko na chleb, lecz na przyszły wyrok. Jeśli nie wprost za zdradę kraju, to przynajmniej za pomaganie okupantowi. W praktyce wystarczyło jednak zaznaczyć przez odpowiednią numerację paszportów, że ktoś mieszkał na terenach okupowanych. Aresztowanie wszystkich takich osób nie było racjonalne z punktu widzenia gospodarczego, bo groziło wyludnieniem zbyt dużych obszarów. Dla podciągnięcia wzwyż społecznej świadomości wystarczyło wsadzić tylko pewien procent winnych, półwinnych, ćwierćwinnych oraz tych, co suszyli z nimi onuce na tym samym plocie. A przecież jeden tylko procent jednego tylko miliona daje w rezultacie tuzin pełnokrwistych punktów obozowych. Nie należy sądzić, że rzetelny udział w podziemnej antyniemieckiej organizacji istotnie chronił człowieka przed porwaniem przez ten potok. Wypadek tego kijowskiego komsomolca, którego podziemna organizacja w celach wywiadowczych skierowała do służby w Policji Miejskiej, nie był czymś wyjątkowym. Chłopak uczciwie informował o wszystkim komsomolców, ale po przyjściu naszych dostał swoją dychę, bo nie mógł przecież w trakcie służby policyjnej nie przesiąknąć wrażym duchem i wcale nie wykonywać wrażych pouczeń. Jeszcze ostrzej i surowiej wyrokowano o tych, którzy mieli za sobą pobyt w Europie, choćby w charakterze raba z naszywką OST, bo przecież poznali jakiś strzęp tamecznego życia i mogli o nim snuć opowieści. Opowieści zaś takie już od dawna nam niemiłe, wyjąwszy relacje podróżnicze prawomyślnych literatów, były całkiem już nie na miejscu w latach powojennych, pełnych ruin i niedostatku. Opowiadać natomiast, że w Europie wszystko jest do niczego i że w ogóle żyć tam nie sposób, do tego nie każdy był zdolny. Z tej właśnie przyczyny, a wcale nie za zwykłe pójście do niewoli, szła pod sąd większość jeńców, zwłaszcza ci, którzy zobaczyli na Zachodzie coś jeszcze poza niemieckim obozem śmierci. Nie od razu to się wyklarowało tak wyraźnie. I jeszcze w 1943 roku zdarzały się jakieś marginesowe i całkiem zbakierowane potoki, jak na przykład afrykański. Długo jeszcze nazywano go tak w orkuckich brygadach budowlanych. Byli to jeńcy rosyjscy, których Amerykanie odbili armii Rommla w Afryce, Hiwi, a później w 1948 roku odesłali ciężarowymi Studebekerami przez Egipt, Irak i Iran do ZSSR. Nad pustynną zatoką Morza Kaspijskiego od razu wtrącono ich za druty kolczaste, zerwano im dystynkcje wojskowe, zabrano im darowane amerykańskie ciuchy, oczywiście na rzecz agentów, a nie skarbu, i wysłano na Workutę do dyspozycji, nie wlepiając z nieprzyzwyczajenia żadnego artykułu ani wyroku. Ci Afrykanie traktowani byli na Workucie w zupełnie niesamowity sposób. Nie byli pod dozorem, ale nie wolno im było kroku zrobić bez przepustki. Tej zaś im nie dawano. Płacono im jak wolniakom, ale odnoszono się do nich jak do więźniów. A dyspozycje jakoś nie nadchodziły. Zapomniano o nich. Wynika to w sposób oczywisty z faktu, że tak samo bezwzględnie jak jeńców sądzono także internowanych. Oto przykład. W pierwszych dniach wojny morze wyrzuciło na szwedzki brzeg grupę naszych marynarzy rozbitków. Później przez całą wojnę żyli oni sobie na swobodzie w Szwecji, w takim dostatku i komforcie jak nigdy przedtem ani potem. Związek Sowiecki cofał się, przechodził do natarcia, atakował, zdychał i głodował, a ci szubrawcy napaśli sobie przez ten czas neutralne, grube pyski. Po wojnie Szwecja nam ich zwróciła. Zdrada kraju nie ulegała w tym wypadku wątpliwości, ale jednak coś tu nie grało. Pozwolono zatem tym wszystkim facetom pojechać sobie w różne strony i dopiero wtedy wrzepiono im co należy z artykułu o antysowieckiej agitacji, za nęcące opowiastki o wolności i sytości panującej w kapitalistycznej Szwecji. Grupa Kadenki. Z tą grupą zdarzył się później anegdotyczny wypadek. W obozie już o Szwecji nie paplali, bojąc się dostać za to drugi wyrok, ale w Szwecji dowiedziano się jakoś o ich losie i w prasie pojawiły się oszczercze artykuły.